Czy Bośnią w ogóle ktoś rządzi?
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Beata, Kamil, Danka, Wielki Książę Elektro Westfalii, nice, Krzysztof, Michał, Krzysztof, Ania, Filet, Michał, Michał, Łukasz, Kamil, Marta, Michał oraz Mikołaj i Adam, którzy do mnie wrócili i Ale Olek, który wjechał z taczką złota. Oprócz tego jest jeszcze Kama, Adam, Bartosz, Carius, Kinga, Lukski, Edyta pod Uwalem, Paula, Artur, którzy kupili mi kawę oraz Robert i Jacek, którzy kupili mi potężną kawę. Najserdeczniej Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/miloszszymański i buycoffee.pl/miloszszymański. Moi drodzy, nie tracąc więcej czasu, zapraszam Was na nagraną uprzednio rozmowę. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wyborach w najbardziej chyba skomplikowanym kraju w Europie, skomplikowanym w sensie ustrojowym i tego, jak wygląda polityka. Chodzi oczywiście o Bośnię i Hercegowinę, a tak się składa, że akurat w przededniu wyborów w Bośni i Hercegowinie był Eryk Gawroński z portalu Mówiąc Wprost. Czołem.
Cześć, witam serdecznie.
Myśmy się oczywiście już spotkali przy okazji nagrywania odcinka o Kosowie. Tym razem spotykamy się w Bośni. Żeby być w ogóle w stanie wyjaśnić, w jaki sposób funkcjonuje ustrój zaproponowany podczas porozumień pokojowych po tej brutalnej wojnie w Bośni, to trzeba wytłumaczyć chociaż podstawy tego ustroju. Podstawy tego ustroju, jeżeli dobrze to rozumiem, są następujące. Kraj składa się z dwóch kawałków, z Republiki Serbskiej, gdzie dominują Serbowie, i Federacja Chorwacko-Bośniacka, która to jest podzielona na 10 kantonów, i niektóre kantony są z większością bośniacką, a inne z większością chorwacką, zdaje się 6 do 4 to jest. Następnie jeszcze jest miasto Bryczko, które jest zupełnie osobnym entitetem, jak to się ładnie po polsku mówi. Na to wszystko prezydentem Bośni są naraz trzy osoby, Chorwat, Bośniak i Serb, chociaż wychodzi chyba na to, że po tych wyborach będziemy mówić Chorwat, Bośniak i Serbka, ale do tego zaraz przejdziemy. W każdym razie, chciałbym, żebyś na początek doszczegółowił ten uproszczony obraz systemu wyborczego, który zarysowałem, bo ty się na tym znasz lepiej, a potem przejdziemy do tego, jaką atmosferę zastałeś na wakacjach.
Tak, no to króciutko o tym systemie. Jak wspomniałeś, on został zaproponowany, albo raczej też narzucony trochę w 1995 roku na mocy porozumienia z Dayton. Zresztą porozumienie z Dayton, jego część, artykuł 4, stanowi konstytucję Bośni i Hercegowiny. I system ma to do siebie, że on jest bardzo ciężki do ruszenia, gdyż rozmowy pokojowe wymagały od zainteresowanych stron dużej dozy pewnych kompromisów. I bardzo ściśle i bardzo szczegółowo określa on zasady funkcjonowania Bośni i Hercegowiny jako państwa. Zacznijmy od tego, że Bośnia i Hercegowina jako kraj składa się z dwóch entytetów, tak jak wspomniałeś, Federacji Bośni i Hercegowiny, czyli tego entytetu, można tak skrótowo powiedzieć, choć to jest nieprecyzyjne, chorwacko-bośniackiego. Bośniacy, przypominam, muzułmanie zamieszkujący Bośnię, kiedyś narodowość nazywana muzułmanami z wielkiej litery. Oczywiście to też jest skrótowe, bo nie wszyscy muzułmanie, bośniacy są wierzący, wyznają islam. Ten entytet zajmuje 51% terytorium kraju i drugi entytet, Republika Serbska, 49%. Te kwoty zostały wynegocjowane w ramach porozumienia z Dayton co do 1%. Także to pokazuje, jak ściśle Dayton reguluje wszystkie, może nie, ale wiele aspektów życia w Bośni. No i na to wszystko mamy dystrykt Bryczko. Teoretycznie należy i do Republiki, i do Federacji naraz. Jest takim dystryktem Schrödingera, a w praktyce nie należy do nikogo, bo rządzi się sam. I Bośnia ma to do siebie, że ma bardzo zdecentralizowany system władzy. Ośrodki władzy leżą w wielu miejscach. To nie jest tak jak u nas, że wybieramy sobie parlament, prezydenta i to jest właściwie wszystko. Potem mamy jeszcze wybory samorządowe, No i te poziomy, poziom centralny i poziom samorządowy, tutaj kompetencje są bardzo wyraźnie rozgraniczone. W Bośni tak nie jest, gdyż entitety mają bardzo dużą dozę samodzielności i na to wszystko nakłada się jeszcze fakt, że Federacja Bośni i Hercegowiny, bo Republika Serbska oczywiście jest entitetem unitarnym, tam wybiera się prezydenta Republiki Serbskiej, jego zastępców i Parlament Republiki Serbskiej i na tym koniec. A w federacji do tego wybiera się jeszcze szczebel kantonalny, gdyż, jak wspomniałeś, Federacja Bośni i Hercegowiny jest podzielona na 10 kantonów, niektóre z przewagą bośniacką, niektóre z przewagą chorwacką i bodajże dwa mieszane. I to też zostało tak, granice między tymi kantonami, ten podział został też tak celowo stworzony, żeby wypełnić te kwoty, które z góry ustalono, także no nie ma on większego sensu praktycznego, no ale... Tak wynegocjowano, więc tak jest. I każdy kanton ma jeszcze swój parlament, rząd, choćby był mikroskopijny i liczył kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, jak kanton posawiński na przykład, no to musi wybrać parlamenta, rząd i tak dalej. I te kantony również mają bardzo dużą samodzielność.
Kanton posawiński, który wspomniałeś, ma dokładnie 43 tysiące mieszkańców. To jest wielkość gminy w warunkach Polski. No ale ten system musiał być skomplikowany i musi tak wyglądać, bo chodziło o to, żeby władza w Bośni była maksymalnie zdecentralizowana, żeby się żadna z trzech głównych narodowości, ale oczywiście w Bośni mieszka znacznie więcej narodowości niż te trzy główne, nie czuła jakoś strasznie poszkodowana, ale też, żeby żadna nie była w stanie zdominować pozostałych. Jak spojrzymy na procenty, to jednak połowa ludności Bośni to są Bośniacy, w związku z powyższym, że gdyby to był kraj unitarny po prostu, to oni najprawdopodobniej byliby w stanie politycznie zdominować pozostałe narody. I w tym miszmaszu, w tym chaosie administracyjnym, który, jak mówiłeś, jest bardzo oporny na zmiany i też powoduje trochę, że ponieważ jest oporny na zmiany, to bardzo wielu ludzi daruje sobie te zmiany i głosuje nogami. Bośnia w ogóle jest liderem na skalę europejską, światową właściwie, jeżeli chodzi o depopulację. Bośnia właściwie ściga się z Mołdawią o palmę pierwszeństwa kraju, który się najszybciej wyludnia. Oficjalne statystyki wskazują na to, że z Bośni wyjechało od ogłoszenia niepodległości 30% ludności. To jest ten poziom. To jest absolutnie no, katastrofalny poziom depopulacji, ale też wydaje mi się, że to jest nieuniknione w kraju, który z jednej strony jest biedny, z drugiej strony jest niereformowalny, a z trzeciej strony jest tak przeorany traumą tej straszliwej przecież wojny. Powiedz mi, jak byłeś tam przed samymi wyborami, jaka była atmosfera towarzysząca głosowaniu i czy Bośniacy w ogóle jeszcze mają w sobie coś takiego jak nadzieja na lepsze jutro?
To znaczy tak, atmosfera była, bardzo było widać kampanię wyborczą. To jest też znamienne, że komitety wyborcze mają bardzo dużo pieniędzy i dużo środków na to, żeby w przestrzeni publicznej ich materiały promocyjne były widoczne. Kiedy jechaliśmy przez główną ulicę Sarajewa z Aleje Snajperów, czy ulicę z Maja od Bosny, praktycznie na każdym słupie wisiał wielki plakat Bakira Izetbegovicia, który ubiegał się o trzecią kadencję w prezydium Bośni i Hercegowiny, pierwszą po czteroletniej przerwie, którą odbył. Pytałeś o zmiany. Tak, nadzieja na zmiany jest widoczna, szczególnie w stolicy kraju, zawsze nieco bardziej liberalnie usposobionej, zawsze patrzącej bardziej na zachód, przynajmniej wśród części mieszkańców miasta. No i do tego też się sprowadzał wyścig wyborczy na członka prezydium Bośni i Hercegowiny z listy bośniackiej. Warto powiedzieć, że od ostatnich wyborów samorządowych w Sarajewie został przełamany monopol Partii Akcji Demokratycznej, czyli SDA, czyli tej partii, starej partii narodowej, bośniackiej, partii etnonacjonalistycznej, która bardzo mocno uderza w takie kombatanckie tony, bardzo głosi też potrzebę obrony narodu bośniackiego przed zakusami Serbów czy Chorwatów.
Ja bym ją w ogóle porównał do African National Congress, mniej więcej.
Trochę tak, znaczy, przy czym jest to daleko idąca analogia, ale czemu nie?
Ja tutaj staram się jakoś uprościć rozważania, natomiast wspomniałeś Bakira Izetbegovicia, on jest właśnie liderem tejże partii. Bakir Izetbegovic jest o tyle istotny, że jego ojciec Alija Izetbegovic był liderem Bośniaków jeszcze przed wojną, w trakcie wojny i po wojnie. On już nie żyje. No i schedę po nim przejmuje syn, który leci na tej legendzie ojca, na tej legendzie kombatanckiej i tak dalej. To też pokazuje pewien niezdrowy element tego ustroju politycznego, w którym tworzy się dynastia polityczna. Dynastie zazwyczaj szkodzą partiom, którymi rządzą. Przerywając już moje wtrynianie się, wróćmy do sytuacji przed wyborami. Więc Sarajewo jest oblepione plakatami. Mamy SDA, która dominowała życie polityczne do tej pory. Czy im się udało?
Mogę już zdradzić, że nie udało się, ale ta historia zaczyna się przy okazji, tak jak wspomniałem, ostatnich wyborów samorządowych. W niektórych dzielnicach Sarajewa udało się przełamać monopol SDA opozycji złożonej głównie z trzech partii, nastawionych bardziej liberalnie, bardziej prozachodnio i tak proobywatelsko, przynajmniej w warstwie haseł wyborczych i obietnic, jak to będzie w praktyce, oczywiście tutaj czas pokaże. Udało się też opozycji osadzić w roli burmistrzyni Sarajewa Beniaminę Karić, czyli polityczkę niepowiązaną z SDA, i te wybory miały być naturalną kontynuacją tego procesu erozji SDA, czy odsuwania jej od władzy. No i 11 partii opozycyjnych względem partii Bakira Izetbegowicza poparło kandydata partii socjaldemokratycznej, SDP, Denisa Becirowicza. I nagle ten wyścig wyborczy nabrał takiego odcienia walki z establishmentem po prostu, walki obywateli nastawionych bardziej proeuropejsko, liczących na zmiany w kraju przeciwko starym zasiedziałym politykom, których symbolizuje Bakir Izetbegowicz.
Czyli wreszcie mamy sytuację w Bośni, w sensie wśród Bośniaków, może od tego zacznijmy, znaczy Bośniaków, bo Bośniacy to są muzułmanie, a Bośniacy są po prostu obywatele Bośni, że dobrze pamiętam, nie?
Tak, tak, dokładnie.
No więc wśród Bośniaków mamy w końcu sytuację, gdzie monopol SDA zostaje przełamany, jest jakaś alternatywna partia wobec niej, która przestaje myśleć tylko i wyłącznie o kwestiach narodowych i narodowo-wyzwoleńczych i skupia się na tym, na czym w Bośni wypadałoby, żeby ktoś się w końcu zaczął skupiać, czyli poziomie życia, który jest zły po prostu, szczególnie w kontraście z sąsiednią Chorwacją na przykład.
I... Tak, tak. Tutaj w kampanii wyborczej Becirowicza te aspekty ekonomiczne bardzo mocno wybrzmiały. I uprzedzę już wypadki, powiem, że Becirowicz wygrał bardzo wyraźnie z Izetbegowiciem. Wyprzedził go o 100 tysięcy głosów, także jest to wystarczająco mocny mandat.
100 tysięcy głosów w tym wypadku niewiele mówi, ale wystarczy powiedzieć, że Denis Becirowicz dostał 57%, a Bakir Izetbegowicz 37%. To jest 20%, to jest naprawdę solidna wygrana. Izetbegowicz po tak sromotnej klęsce, gdyby był politykiem nieprzyspawanym do stołka, to by po prostu złożył urząd.
No tak, to jest jednoznacznie czerwona kartka dla Bakira Izetbegowicza, ale jak sobie teraz zjedziesz w dół tabelki i sobie spojrzysz na wyniki wyborów do parlamentu federalnego, to partia Akcji Demokratycznej trzyma się bardzo dobrze. Tutaj stan posiadania raczej się nie zmieni, albo zmieni minimalnie. I co to pokazuje? W mniejszych miejscowościach, na wsiach, wyborcy jednak są przywiązani do tej tradycyjnej partii. Natomiast Bakir Izetbegowicz, reprezentujący ten stary układ, no jest osobą, na której bardzo łatwo skupić gniew. I wyborcy po prostu pokazali Izetbegowiczowi, no, że nie podoba im się polityka, którą prowadzi, ani kierunek, w jakim kraj zmierza. Natomiast na poziomie lokalnym, na poziomie głosowania u siebie w komisji, w mieście czy na wsi, no to już zagłosować na sąsiada czy inną znajomą osobę powiązaną od lat z tym systemem władzy, który SDA tworzy. Także to też będzie trudne potem przy rządzeniu, przy podejmowaniu decyzji, bo w prezydium nie mamy przedstawiciela SDA, ale SDA najprawdopodobniej będzie kluczowe przy tworzeniu koalicji rządzącej. I to jest też bardzo znamienne i bardzo charakterystyczne dla Bośni, że jeśli twoja partia przegrała na którymś poziomie, nie przejmuj się, bo być może na poziomie niżej albo poziomie wyżej wygrała. Stąd też ta bośniacka demokracja to przybiera takie znamiona systemu partii, które się wymieniają u władzy i sobie przekazują tylko stanowiska. I to tak co 4 lata ta zmiana zachodzi.
No właśnie, bo żeby próbować zarysować, spróbować wyjaśnić sytuację, więc mamy ogólnobośniacki parlament, w którym jest 15 partii, od sasa do lasa oczywiście, i bardzo wiele z nich ma po jednym pośle, no bo ten parlament jest niewielki.
Następnie tak, mamy... bardzo, bardzo niski próg wyborczy jest, dodam, 3%. Także...
No, żeby się dostały świetny, wszystkie świetny partie, pomysł. Żeby nikt nie miał interesu w tym, żeby wszczynać kolejną wojnę. Podobny próg wyborczy, 3,25 jest w Izraelu, była wojna o ten próg wyborczy, żeby go podnieść. To efekt jest taki, że w Izraelu znowu kilkanaście partii. Koalicja rządząca, która właśnie się rozpadła niedawno na 8 partii, więc tego typu historia. W każdym razie osobnym parlamentem jest parlament serbski, Republiki Serbskiej. Osobnym parlamentem jest parlament federacji, i jeszcze jest 10 parlamentów kantonalnych w ramach tej federacji. Z tymi kantonami nawet problem jest taki, że 10 kanton nie pochodzi od miasta albo od krainy geograficznej, tylko nazywa się kanton 10.
Chorwaci, którzy stanowią większość i no, posiadają władzę w tym kantonie, chcieli go nazwać kantonem Herceg Bośniackim, co jednoznacznie przywodzi skojarzenia z czasami wojny, kiedy chorwackie separatystyczne parapaństwo nazywało się Republiką Herceg Bośni, Chorwacką Republiką Herceg Bośni, więc uznano tę decyzję za niekonstytucyjną, no i do tej pory kanton nie ma nazwy. Mimo, że władza chorwacka jakby w swoim daily routine nadal korzysta z nazwy Hercegowaczka Županija. Bo jeszcze Chorwaci nie używają nazwy kanton, tylko Županija po swojemu. Ale to tak, żeby skomplikować tylko.
Ale ty byłeś tamże w trakcie wakacji i widziałeś flagi Republiki Herceg Bośni, czyli tej separatystycznej republiki powołanej w trakcie wojny. Czy to nie jest przypadkiem jakby resentymentem wojennym wręcz?
Tak, oczywiście. No, Chorwaci odwołują się do historii tego, jak już wspomniałem, separatystycznego parapaństwa, którego przywódcy zostali skazani w Hadze na karę długoletniego więzienia. Słynny przecież mem ze Slobodanem Praliakiem pijącym truciznę na sali sądowej. No to właśnie rozprawa toczyła się w sprawie przywódców Herceg Bośni. Także stąd choćby przeciętny internauta może kojarzyć się tę sprawę. Jeśli już wspominamy o resentymencie chorwackim, dobrze, że o tym wspomniałeś, bo ta kwestia chorwacka w ostatnich latach odgrywa bardzo istotną rolę. Bardzo istotną rolę też odegrała w tych wyborach, gdyż po pierwsze, w wyborach do prezydium Bośni i Hercegowiny z listy chorwackiej przez ostatnie lata był wybierany polityk, który nie jest popierany przez Chorwatów. Zapytasz, jak to możliwe? No jest możliwe. Mieszkasz w Federacji Bośni i Hercegowiny, z której jest wybierany kandydat chorwacki i bośniacki, albo też kandydatka. Idziesz do lokalu wyborczego, dostajesz dwie karty z listą chorwacką, z listą bośniacką. Nikt cię nie pyta, jakie jesteś narodowości, po prostu dostajesz dwie karty. Możesz zagłosować na kogo chcesz, ale tylko na jedną listę. Akurat tak się składa, że najpopularniejszy albo jeden z najbardziej popularnych polityków wśród bośniaków jest Chorwatem. Więc bośniacy masowo na niego głosowali i jest ich na tyle dużo, że kandydat albo jak w tych wyborach kandydatka partii chorwackiej, nacjonalistycznej, zajmowała drugie miejsce, bo po prostu bośniacy ją przegłosowywali. Efekt tego jest taki, że Chorwaci czują się niedoreprezentowani w prezydium. Żelko Komšić, o którym mowa, który jest tym kandydatem popularnym wśród bośniaków, za to w ogóle nie mającym poparcia wśród Chorwatów, jest politykiem raczej takiego umiarkowanego centrum, który posiada zdolności koalicyjne i z tymi partiami tradycyjnymi, ale on sam przynajmniej w takiej warstwie narracyjnej raczej hołduje tym zasadom obywatelskiej, demokratycznej Bośni. Natomiast no, Chorwaci chcieliby wybrać swojego przedstawiciela, którego popierają. No a nie mogą. Tutaj ciężko im odmówić trochę racji. No z drugiej strony po coś ten system jest, tak został stworzony, no i Żelko Komšić po prostu korzysta z pewnych luk, czy z rzeczy, których nie przewidzieli jego twórcy, bo nie przewidzieli, że jakiś Chorwat zyska tak duże poparcie wśród bośniaków, że Chorwaci nie będą mieć swojego przedstawiciela. Podobne sytuacje dzieją się na poziomie entitetu Federacji Bośni i Hercegowiny. Chorwaci tam również czują się niewystarczająco reprezentowani. No i doprowadziło to do poważnego kryzysu politycznego, toczącego się już od paru lat. Pytanie do ciebie, no nie uwierzysz, od kiedy sprawuje swoją władzę obecny premier Federacji Bośni i Hercegowiny?
No to dobra, zaszarżuję. 2000 roku.
Nie, nie, bez przesady. Od 2015 roku, czyli odbyły się już jedne wybory. On został wybrany w 2015 roku, wtedy sformułowano rząd. Odbyły się wybory w 2018, ale ich wyniki były takie, że partie chorwackie ogłosiły obstrukcję. I do 2022 roku politycy federacji nie byli w stanie sformować nowego rządu. Więc rządzi poprzedni rząd, który jeszcze został wybrany w 2015 roku.
To poczekaj, wybory były w 2019, przez 3 lata nie utworzyli nowego rządu.
W 2018.
W 4 lata. I przez 4 lata gościu w dalszym ciągu jest na stołku, tak. Bo ja pamiętam sytuację, kiedy Belgia biła rekord iracki wynoszący 540, zdaje się, dni bez rządu centralnego nowego po wyborach. W końcu się to udało. No ale to była sytuacja o tyle głośna, że to chodziło o całe państwo. Tutaj mamy ten rekord zdecydowanie pobity, no ale tu mówimy tylko o jednym z 10 kantonów, które tworzą razem połówkę państwa.
Mówimy o poziomie entitetu.
A, całej federacji. Okej, okay, tak. Dobra, czyli mówimy o połówce Bośni. Okej.
Okay. Dokładnie.
No to jest... Ja się w tym gubię, cieszę się, że ty się tym nie gubisz. Dobra, ale przejdźmy
do... Gubię się też, ale jak to ktoś określił na Twitterze ostatnio, że jeśli nie rozumiesz systemu politycznego Bośni, to się nie przejmuj, nikt nie rozumie, a ci, którzy się na ten temat wymądrzają, to tylko udają, także ja się z tym zgadzam.
Ja w ogóle a propos Żelko Komsicia chciałbym dorzucić jeszcze taką kropkę nad i, taką wisienkę na wisience na torcie, mianowicie jego matka była Serbką. Tak. I zamieszaliśmy w garze. I teraz,
tak. Jesteśmy przy Serbach. Ojciec jest Chorwatem, był Chorwatem, matka Serbką, on sam jest żonaty z Bośniaczką, także...
There you go. Piękny no. przykład obywatela Bośni i Hercegowiny.
Tak.
Natomiast, a i on oczywiście służył w armii Bośni i Hercegowiny jako całej, nie? Czyli tej, którą w sumie przewodził Izetbegović. W każdym razie, przejdźmy teraz do trzeciego członka prezydencji, członkini w tym wypadku, pani Civjanović. Ona jest reprezentantką największej w Republice Serbskiej partii Sojuszu Niezależnych Socjaldemokratów. O, tak to się nazywa ta partia, której przewodzi znany skądinąd Milorad Dodik. Jest to partia, która ma, może nie dominuje, ale zdecydowanie przewodzi w Republice Serbskiej, zdobyła najwięcej głosów w Republice Serbskiej, ale także wystawiła swoją kandydatkę z sukcesem do prezydencji, ale jest to także partia, która no de facto kwestionuje sens istnienia Bośni i Hercegowiny w obecnym kształcie.
Tak, tutaj ten problem od lat się toczy. Niespodziewanie w ostatnich 2 latach nabrało rozpędu z tego względu, że Milorad Dodik podgrzewał atmosferę, aż też chciał spróbować de facto secesji. On wpadł na taki pomysł, że przeniesie kompetencje urzędów centralnych, federalnych na organy Republiki Serbskiej, co w praktyce oznaczałoby pełną samorządność Republiki Serbskiej bez oficjalnego wychodzenia z Bośni i Hercegowiny. To się nie udało, gdyż wybuchła wojna na Ukrainie i sytuacja międzynarodowa zaczęła grać na niekorzyść Milorada Dodika i jego pomysłów. Zachód trochę zwarł szyki. Wzmocniono też misję pokojową w Bośni, Eufor Althea. No i Milorad Dodik troszeczkę się cofnął, wycofał się z tego pomysłu, ale go nie porzucił, niewykluczony, że w przyszłości będzie chciał go realizować. Co do Civjanović, no jest to raczej wierna żołnierka Milorada Dodika. Tutaj dzieli z nim na pewno poglądy. Nie należy się spodziewać absolutnie żadnej zmiany w podejściu SNSD, czyli partii Dodika, do państwowości Bośni i Hercegowiny. Natomiast sam Milorad Dodik odbył jedną kadencję w prezydium, to jest kadencja ta, która się właśnie kończy, i musiał wracać do Republiki Serbskiej, gdyż no, tam wyrosła mu kandydatka Jelena Trivić, popierana przez opozycję, no i stanął z nią do wyborów na prezydenta Republiki Serbskiej, czyli prezydenta entitetu. Te wybory wygrał, chociaż nie obyło się tutaj bez bardzo poważnych nieprawidłowości. Sprawa jeszcze nie jest na pewno definitywnie zamknięta. Natomiast Civjanović została po prostu oddelegowana na szczebel federalny. Też trzeba pamiętać, że w narracji Milorada Dodika ten szczebel federalny jest drugorzędny, bo w Republice Serbskiej bardzo mocno podkreśla się tą samorządność Republiki i to, że oni o sobie stanowią. Na delegowanie jakichś przedstawicieli do Sarajewa, do szczebla federalnego jest przedstawiane raczej jako taki przykry obowiązek. Także nastąpiła zmiana. Civjanović przestała pełnić funkcję prezydentki Republiki Serbskiej. została wybrana do prezydium, no a Dodik z kolei poszedł w drugą stronę. Tak to się kręci. Zresztą SNSD jest chyba najlepszym, największym wygranym tych wyborów, bo w wyborach do parlamentu federalnego również ta partia zdobyła bardzo dużo głosów. Chyba najwięcej ze wszystkich partii w Bośni, także będzie rozdawać karty. No i już zresztą przez Dodika został ogłoszony sojusz z Chorwacką Unią Demokratyczną, BiH, czyli z tą chorwacką partią nacjonalistyczną, o której wspominałem, że nie może przeforsować swojego przedstawiciela do prezydium. Te dwie partie nacjonalistyczne, opozycyjne względem zapędów centralistycznych tutaj, no zapewne będą rozdawać karty, bo przy takiej ilości głosów i takiej ilości przedstawicieli, jakie otrzymają, tutaj ciężko sobie wyobrażać sformowanie rządu federalnego bez ich udziału. Zresztą w poprzedniej kadencji zarówno SNSD, jak i HDZ również w rządzie Zorana Tegelti były. Sam premier zresztą jest z partii Dodika.
Ja oczywiście w ramach komplikowania jeszcze bardziej spraw, pani Cvijanović miała matkę Chorwatkę, więc dowaliliśmy jeszcze do pieca w ten sposób.
Tak.
Warto, ja bym się chciał zatrzymać na chwilkę przy SNSD, ponieważ Milorad Dodik znany jest z kilku rzeczy. Po pierwsze, jak już mówiłeś, że próbował on de facto doprowadzić do secesji Republiki Serbskiej, przenosząc kompetencje takie jak policja, wojsko, prowadząc de facto politykę zagraniczną Republiki Serbskiej. Przy okazji Milorad Dodik, jak przystało na dobrego Serba, jest wielkim przyjacielem Rosji i różne ciekawe rzeczy mówił o Rosji i Ukrainie w kontekście trwającej wojny. To też właśnie spowodowało reakcję Unii Europejskiej, która pochyliła się z uniesioną brwią nad Republiką Serbską, słuchając, co tam też się wyrabia, bo on wprost mówił, że przecież to jest wina Ukrainy, że Rosja jest cacy i Rosja nigdy nikomu krzywdy nie zrobiła, co jest, no umówmy się, typowo serbskim zachowaniem przecież, bo kto jak nie Serbowie mają bronić Rosji. Polityka Milorada Dodika, który od lat stara się doprowadzić do rozpadu w Bośni i Hercegowiny, jest moim zdaniem o tyle racjonalna, że Bośnia i Hercegowina faktycznie jest trudno sterowalna. No my przez pół godziny próbujemy wyjaśnić wyniki wyborów i to nie jest tak, że wygrała ta partia, a ten został prezydentem czy ta, tylko musimy tłumaczyć poziomy kantonalne, regionalne i tak dalej.
Musielibyśmy zrobić osobny odcinek na poziom federalny, osobny na poziom entytetów i ewentualnie, jeśli starczy czasu, to na kantony jeszcze. I to też.
There you go. W każdym razie piją do tego, że mówiliśmy, że to państwo jest trudno sterowalne. W związku z tym Milorad Dodik doszedł do logicznego, moim zdaniem, wniosku, że skoro nie da się zarządzać tym państwem jako takim, to my sobie weźmiemy nasze pół tego państwa i zrobimy z niego niepodległe państwo, albo przynajmniej de facto niepodległe, w domyśle prędzej czy później zjednoczymy się z Serbią, przy czym, żeby skomplikować sytuację, Republika Serbska składa się z dwóch kawałków, przedzielonych dystryktem Bryczko, no i ten drugi kawałek z Banja Luką nie graniczy z Serbią jako taką. Więc jest coraz ciekawiej, nie?
Tak, dokładnie, ale to jest bardzo ciekawy aspekt. W ogóle stosunki między Republiką Serbską a Serbią. Republika Serbska pewnie by się chciała dołączyć do Serbii, chociaż to też nie wiadomo, bo zapewne wchłonięcie przez Serbię Republiki Serbskiej oznaczałoby utratę wielu stanowisk lukratywnych, które gwarantuje system z Dayton, także może to jest taka sytuacja, że uważaj, o co prosisz. Natomiast czy Serbia byłaby skłonna do tego, żeby wchłonąć Republikę Serbską? Pewnie może by to artykułowali, ale czy w praktyce byłoby to korzystne dla Serbii? Nie wiem. Tutaj pytanie pozostaje otwarte. Bardzo ciekawie też zwróciłeś uwagę na macki Putina, które tej Republiki Serbskiej sięgają. Ja tylko chciałbym zauważyć, że Milorad, jeśli mówimy o Serbii jako rosyjskim proxy, no to jest to nic przy tym, co wyczynia Dodik. W mojej opinii z Vučićem trochę jest tak, że jest to polityk bardzo koniunkturalny, on doskonale wyczuwa, z Vučićem, czyli prezydentem Serbii, tutaj dodam, on bardzo dobrze wyczuwa, skąd wieje wiatr, jaka jest koniunktura, jeśli będzie trzeba w końcu się opowiedzieć przeciwko Rosji, bo na przykład Rosja zostanie skompromitowana w jakiś sposób na arenie międzynarodowej jeszcze bardziej niż teraz, no to pewnie niechętnie, ale w jakiś sposób będzie to próbował zrobić. Milorad Dodik w 100% tutaj popiera Rosję. to się objawia nie tylko w słowach, ale i w czynach, bo przecież od rozpoczęcia inwazji zdążył już dwa razy gościć w Moskwie. Także sytuacja jest jasna. Też jego dzieci, syn i córka paradowali na powyborczym wieczorze wczoraj w koszulkach popierających Putina, na których przedstawiono właśnie ich ojca i Władimira Putina. Także tak, to jest bardzo widoczne, ale ma to też jeden bardzo ważny aspekt. Milorad Dodik od lat podważa pozycję i sens istnienia wysokiego przedstawiciela do spraw Bośni i Hercegowiny. Dopowiem w skrócie, to jest taka funkcja, którą mianuje wspólnota międzynarodowa. Jak starczy jeszcze czasu, to powiem krótko o sposobie wyboru tegoż właśnie wysokiego przedstawiciela, bo to jest też ciekawa sprawa. Natomiast jest to osoba, która posiada bardzo daleko idące kompetencje. Może szeroko ingerować w ustrój Bośni i Hercegowiny, może odwołać dowolną osobę ze stanowiska i może zawetować każdą ustawę. Czyli w praktyce może wszystko. To był taki organ powołany przez wspólnotę międzynarodową do kontroli przestrzegania porozumień z Dayton. No i Milorad Dodik, jak przystało na rasowego secesjonistę, bardzo podważa kompetencje wysokiego przedstawiciela, w czym pomaga mu Rosja. Gdyż wysoki przedstawiciel Christian Schmidt został wybrany przy sprzeciwie Rosji. I Rosja zresztą go nie uznaje. Także dla Dodika Rosja jest tutaj naturalnym sojusznikiem w podważaniu pozycji Christiana Schmidta. Tutaj pod tym względem tutaj się wszystko zgadza. No i nieoczekiwany sojusznik z jednej strony, ale z drugiej strony nic zaskakującego, czyli Viktor Orban, który oczywiście poparł Milorada Dodika dzień przed wyborami. Także to jest kolejny argument zwolenników tezy o cichym sojuszu węgiersko-rosyjskim.
Swoją drogą, nawiązując do tego, co mówiłeś, to bym chciał zauważyć, jak w tej chwili okazuje się być bezsensowną cała ta wojna, ponieważ istotnym elementem tej wojny, oczywiście ich było wiele, ale istotnym elementem tej wojny był serbski nacjonalizm, znaczy początkowo serbski imperializm, który, kiedy okazało się, że nie da się utrzymać Jugosławii jako takiej, przerodził się w serbski nacjonalizm, który miał na celu zbudować wielką Serbię, składającą się ze wszystkich terenów zamieszkanych przez Serbów, albo zamieszkanych przez inne narody, które się po prostu wyczyści z tychże narodów. Minęło parę lat od tej wojny i dochodzimy do sytuacji, w której Serbia jest, jeżeli chodzi o PKB na głowę mieszkańca, mniej więcej dwa razy bogatsza od Republiki Serbskiej w ramach Bośni, więc Serbia wie, że zjednoczenie by ją po prostu dużo kosztowało i trochę to nie ma sensu. Poza tym, bośniaccy Serbowie, jak mówię, stracą stanowiska, to jest El Clasico wszystkich ruchów zjednoczeniowych. Jeżeli się zjednoczymy, to będzie jeden prezydent, a nie dwóch, jeden parlament, a nie dwa. No tak. I to nagle przestaje mieć sens. I nagle się okazuje...
I też dodam, że Serbia straci, że taki modnego słowa użyję, lewar na państwa regionu, zwłaszcza na Bośnię. Istnienie Republiki Serbskiej otwiera Serbii całą gamę taktyk, strategii dyplomatycznych i pewnych szantażów też. Jeśli Republiki Serbskiej by nie było w granicach Bośni i Hercegowiny, no to w tym momencie Serbia traci jakikolwiek wpływ na Sarajewo, prawda?
Znaczy traci wpływ na te pół Republiki Bośni, znaczy na resztę Bośni, która wtedy idzie zupełnie swoją drogą.
Dokładnie.
I to jest dokładnie to, czego w ogóle nie był w stanie zrozumieć Władimir Putin w 2014 roku, kiedy podpalił Ukrainę, bo w Ukrainie regularnie co drugą kadencję, mniej więcej, co drugą kadencję rządziły partie prorosyjskie, a co drugą prozachodnie. Stąd też Ukraina tak dreptała w miejscu trochę jeden krok w lewo, drugi krok w prawo. Od 14 roku Ukraina ewidentnie skręciła na zachód, bo po pierwsze Putin zabrał terytoria zamieszkane przez wyborców partii prorosyjskich, a po drugie zniechęcił bardzo wielu ludzi do głosowania na tę partię. Tym samym zagwarantował sobie, że co prawda wygrał Krym i wygrał kawałek Donbasu, to przegrał całą Ukrainę. Sytuacja jest taka, że jakby przekładając to na liczby, Putin wziął sobie 1/10 Ukrainy, a 9/10 musiał oddać, bo mu się wymknęły zupełnie z rąk. I to samo mamy w przypadku Bośni w kontekście Serbii, że gdyby Serbia przejęła połowę Bośni, to drugą połowę automatycznie traci, a utrzymując ją w takim kształcie jest w stanie wpływać na Serbską Republikę, która to współrządzi resztą Bośni. Trochę to jest skomplikowany wywiad, ale chyba...
Bez zgody Republiki Serbskiej no nic w Bośni się nie dzieje, bo jest zasada wetowania i daleko idących kompromisów.
Tak, ale to też pokazuje, że cała ta wojna w sumie była bez sensu, tak po latach się okazuje. Już pomijając to, że większość wojen jest bez sensu, jeśli nie wszystkie, ale ta już była szczególnie bez sensu, bo minęło 30 lat od wybuchu tej wojny i w tej chwili sytuacja jest taka, że Bośnia i Hercegowina ani nie jest serbska, ani nie jest chorwacka, ani nie jest bośniacka. Z drugiej strony wcześniej też nie była, była zawsze tym wieloetnicznym elementem Jugosławii, ale nie ma też szans za bardzo się rozwijać w żadną stronę. Tak sobie drepcze w miejscu i tylko systematycznie z niej tysiącami ludzie co roku wyjeżdżają.
Tak, i na horyzoncie też nie widać szansy integracji dalszej z Unią Europejską. Tutaj mi do głowy przychodzą też ci, o których nie wspomnieliśmy do tej pory, gdyż konstytutywnymi narodami Bośni i Hercegowiny są oczywiście Serbowie, Bośniacy i Chorwaci. Natomiast całkiem sporą część ludności Bośni i Hercegowiny, około 5%, stanowią tak zwani ostali, czyli inni, którzy nie poczuwają się do żadnej przynależności, przynajmniej do żadnej z trzech wymienionych. No i to jest prawdziwy dramat, bo 5% z 3,5 miliona to jest całkiem sporo. Tymczasem ludzie ci nie mają praktycznie szans, przynajmniej na tym szczeblu federalnym, zająć jakichkolwiek stanowisk. No i to w oczywisty sposób łamie zasadę demokratycznych wyborów. Zresztą było to przedmiotem skargi do Trybunału Europejskiego. Słynna sprawa Sejdić-Finci z 2009 roku, która polegała na tym, że dwóch powodów, jeden z nich reprezentował narodowość żydowską, a drugi romską, zaskarżyli Bośnię i Hercegowinę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że oni nie mogą ubiegać się o stanowiska. Jeden z nich chciał wystartować w wyborach do prezydium. Prawda? No, dysponował biernym prawem wyborczym, natomiast obwarowania narodowościowe no, mu to skutecznie uniemożliwiają. A dlaczego w demokratycznym państwie nie może kandydować w wyborach do prezydium? I Trybunał przyznał rację Sejdiciowi i Finci i nakazał Bośni zmianę ordynacji wyborczej, być może również zmianę konstytucji, tak aby ten wyrok zrealizować i on nie został zrealizowany do tej pory. Był wydany w 2009 roku, czyli mija 13 lat od momentu, kiedy wyrok został wydany, Bośnia nadal go nie wykonuje. Także to najlepiej pokazuje, jak bardzo dysfunkcyjny jest ten system, jak przewlekle podejmuje się tam jakiekolwiek decyzje i jak daleko Bośnia jest od jakiegokolwiek postępu na ścieżce integracji europejskiej. I to jest taka smutna klamra, która pokazuje, że w tym demokratycznym państwie, gdzie wszystkie narodowości mają zapewnione miejsce, gdzie dba się o jakieś pojedyncze ugrupowania, które wysyłają po jednego przedstawiciela do parlamentu, do organów państwa, 5% obywateli no, nadal nie może cieszyć się w pełni swoim prawem wyborczym.
No właśnie, tutaj dochodzimy do ostatniego elementu, który chciałem poruszyć w naszej rozmowie. Mianowicie, Bośnia i Hercegowina teoretycznie kandyduje do członkostwa w Unii Europejskiej. W praktyce proces ten się strasznie ślimaczy i najprawdopodobniej będzie kandydować jeszcze długo. Tutaj kazus Turcji się kłania. Jeżeli Bośnia będzie kandydować do Unii Europejskiej jeszcze 20 lat, to jest spora szansa, że w tej Bośni zostaną tylko urzędnicy, którzy zarządzają tymi wszystkimi kantonami i tak dalej, a wszyscy inni ludzie wyjadą robić karierę gdzieś indziej.
Ewentualnie pracownicy instytucji rządowych i sfery publicznej. To jest najbardziej lukratywna posada w Bośni. Tak w ogóle.
Znaczy jedyna to sensowna też... tak naprawdę.
Mhm, tak jak u nas, no budżetówka jest takim drugim wyborem, jeśli ktoś ma możliwość robienia kariery w sektorze prywatnym, to w ogóle nie patrzy w tę stronę, a w Bośni nie, bo to jest pewna solidna praca. Tylko, że właśnie to jest też ciekawy aspekt. Przy tak wysokim bezrobociu, przy tak wysokiej emigracji, kiedy najlepszą fuchą jest ta w budżetówce, to stwarza też pole do nadużyć. Co się zresztą dzieje? Że ludzie po prostu bardzo często zdemotywowani, niechcący głosować na jakieś nowe siły, no bo nie ufają tym politykom, no głosują na tych, którzy sprawują władzę, bo oni gwarantują im miejsca pracy też poniekąd.
No właśnie, a ciężko jest wyobrazić sobie, że ktoś by przyszedł spokojnie w Bośni inwestować, budować, nie wiem, fabryki i tak dalej, w sytuacji, kiedy jest dysfunkcjonalny system, w sytuacji, kiedy teoretycznie w każdej chwili może z tego konfliktu, który przecież tli się pod powierzchnią, wybuchnąć jakaś wojna, nie ma sensu, lepiej tego kraju unikać.
Wiesz co, jest to, nie chcę powiedzieć, że niemożliwe, ale prawie niemożliwe. Rozmawiałem z kilkoma osobami, Polakami, którzy nawet by chcieli w tej Bośni otworzyć biznes. To są też ludzie, którzy mieszkają na co dzień na Bałkanach, czy to w Serbii, w Chorwacji. No nie, ilość przeszkód jest tak duża, że skutecznie to zniechęca. Sami urzędnicy też bardzo często nie znają, wydają sprzeczne opinie prawne. Także nie wiadomo, jak się do tego zabrać. Jeśli komuś by się udało, no to na dzień dobry musi się zmierzyć z bardzo wysoką korupcją. Czyli, że trzeba zapłacić jednemu, potem trzeba zapłacić drugiemu. To tak, to skutecznie zniechęca do jakichkolwiek inwestycji.
Czyli brzmi to tak, jak na mój gust, że Bośnia ma bardzo, ale to bardzo poważny problem, który polega na tym, że wisi nad nią klątwa, że jeżeli coś się tam nie zmieni w miarę sprawnie, to ona może stać się taką czarną dziurą w Europie po prostu.
Tak, tak. Na pewno nie będzie czarną dziurą na miarę Naddniestrza czy wschodnich obwodów Ukrainy przed inwazją, jednak spory strumień pieniędzy idzie z emigracji, a jakże? Wysyłają pieniądze do domu, no i też wspólnota międzynarodowa próbuje egzekwować pewne rozwiązania, czy to przez decyzję wysokiego przedstawiciela, ostatnio bardzo kontrowersyjne zresztą, ale to może przy innej okazji. Bardzo prężny jest trzeci sektor w Bośni, jest masa młodych ludzi, która działa w różnego rodzaju NGO-sach i próbuje zmienić ten system oddolnie. Powiedziałbym nawet, że to jest modne w niektórych kręgach, po prostu działać na rzecz praw człowieka czy jakichś innych szczytnych celów. Także no ja w tym raczej bym upatrywał szansy na zmiany w Bośni, co już zaczęło się trochę dziać w Sarajewie. Pytanie, czy ta opozycja, o której na początku wspomniałem, opozycja, która w Sarajewie rządzi i której teraz udało się przeforsować Becirowicza do prezydium, sprosta zadaniu, bo były już takie sytuacje w przeszłości, że wiele sobie obiecywano po różnych politykach. Nadzieje okazały się płonne i wszystko wracało do normy, także czas pokaże.
No tak, ale wydaje mi się, że paradoksalnie w tej chwili największym problemem, żeby zmienić cokolwiek w Bośni, jest ta gigantyczna kasta urzędnicza, wyrosła na tych wszystkich entitetach i kantonach i tak dalej, która ma interes w tym, żeby niczego nie zmieniać, no bo oni mają władzę i jeżeli cokolwiek zmienią, to stracą władzę, pieniądze, wpływy i tak dalej, a jak już powiedziałeś, w Bośni nie ma za bardzo alternatywy dla robienia kariery, więc paradoksalnie to system, taki jaki jest, będzie się bronić przed reformą.
Oczywiście, że tak. I to widać też po koalicjach partyjnych, jakie się zawiązują. Anegdotycznie przywołam początek lat 90., kiedy trwały pierwsze demokratyczne, pierwsze wolne wybory w Jugosławii. Tyle się mówi o tych partiach etnonacjonalistycznych, czy SDA bośniacka, czy SNSD serbska, czy chorwacka HDZ. Każda z nich w warstwie takiej narracyjnej, ona jest anty. My będziemy bronić naszej nacji przed obcymi wpływami, przed obcymi zakusami. My reprezentujemy interes naszej narodowości i będziemy was bronić. Tylko że no jak przychodzi do czynów, no to spójrz sobie na pierwsze wolne wybory w Jugosławii. Wszystkie partie nacjonalistyczne najpierw zawiązały sojusz, żeby odsunąć postkomunistów od władzy, no a potem zaczęły walczyć między sobą i wybuchła wojna. W XXI wieku mamy do czynienia z podobnymi procesami. Jak sobie spojrzysz na to, kto zawiązuje koalicję, kto rządzi w tej Bośni, no to nikt inny jak właśnie te partie etnonacjonalistyczne, które na co dzień w mediach tak siebie bardzo mocno zwalczają, bo ostatnią koalicję tworzą wszystkie trzy partie etnonacjonalistyczne, czyli w rządzie Zorana Tegeltii są zarówno bośniacka SDA, jak i serbska SNSD, jak i chorwacka HDZ z jednym ministrem z Frontu Demokratycznego Željko Komšića, czyli możemy się zwalczać na co dzień, a koniec końców i tak wszyscy wejdziemy do tego samego rządu i będziemy rozdzielać między siebie stołki.
Ostatnie pytanie jednym zdaniem. Czy w perspektywie kilku, kilkunastu lat jest nadzieja, że w Bośni będzie lepiej, że da się ten kraj zreformować?
Jednym zdaniem powiem tak, wszystko w rękach samych Bośniaków i w rękach wspólnoty międzynarodowej, że będzie bardziej pomagać niż przeszkadzać.
A jak na razie pomaga czy przeszkadza?
Mam mieszane uczucia, ale na dzisiaj opinia jest taka, że przeszkadza.
No i myślę, że tym pesymistycznym akcentem możemy zakończyć naszą rozmowę. Dziękuję ci pięknie.
Dziękuję również, to była przyjemność.
Była dla mnie przyjemność, a rozmawiałem z Erykiem Gawrońskim z portalu Mówiąc Wprost. Także to tyle na teraz. Cześć.